Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Lech Pilarski, dzień dobry. Dzisiaj o ciekawych wspomnieniach osoby, która przeżyła deportację na Syberię, o paradoksie. Dzięki temu uniknęła Holokaustu, chociaż to może inna odsłona tej samej metody. Swoje wspomnienia zapisała na prośbę syna wiele lat po wojnie. Zanotowała wszystko, co zapamiętała z Gehenny lat 1939-1946, bo w tymże roku powróciła do Polski. O naszej bohaterce Paulinie Włodawer opowie nam Anna Pyrzewska z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam panią.
Dzień dobry.
Bardzo ciekawe wspomnienia, lektura bardzo interesująca, rzadka i ta mnogość szczegółów jest niesamowita. I także te informacje przekazane przez autorkę wspomnień z pierwszych dni, kiedy to Niemcy oblegali Warszawę, jak przebiegało tam życie, jak wyglądała ta walka i obrona stolicy. No i także pada tam pytanie, czy warto było, ale to taka uwaga na marginesie. Cóż możemy powiedzieć o pani Paulinie Włodawer?
Paulina Włodawer znana jest przede wszystkim, jeśli ktoś w ogóle jakby od niej słyszał, jako polska badaczka, profesor biochemii, uczona, która zrobiła niesłychaną karierę naukową w Polsce do 1969 roku. Natomiast w roku 1969, po tej rozpętanej przez ówczesne władze kampanii antysemickiej, ona wyjechała do Szwecji i tam podjęła pracę w prestiżowym Instytucie Karolinska w Sztokholmie. Szwecję znała już wcześniej, bo bywała tam na stypendiach. I później, mieszkając już w Szwecji, była członkiem zespołu badawczego, którego kierownik na początku lat 80. wraz jeszcze z dwoma innymi badaczami zajmującymi się podobnym zagadnieniem, dostał Nagrodę Nobla.
Więc była w takim noblowskim zespole, co podnosi prestiż każdego badacza.
Ależ oczywiście i myślę, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że właśnie Paulina Włodawer, rodowita warszawianka, przyczyniła się bez wątpienia w pewien sposób do tej nagrody właśnie.
Wspomniała pani, że warszawianka, no bo właśnie w Warszawie żyła do 1939 roku, chodziła do szkół, założyła rodzinę i stamtąd musiała wyjechać.
Tak, zarówno Paulina Włodawer, jak i jej mąż Artur, oni pochodzili z Warszawy. Paulina tuż przed wybuchem II wojny światowej ukończyła studia, a studiowała biologię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Dosłownie w ostatnich tych tygodniach przed wojną jakby tych wszelkich formalności związanych ze studiami dopełniła. I w momencie, kiedy wybuchła wojna, czyli 1 września, oni, tak jak tysiące innych warszawiaków po prostu, żyją w tym bombardowanym przez Niemców mieście, próbują ułożyć sobie życie tam przez tych kolejnych kilka tygodni, tylko że to życie staje się tam coraz trudniejsze. Bardzo szybko nie mają gdzie mieszkać, ich mieszkanie zostaje zrujnowane, więc oni się przeprowadzają z jednego miejsca do drugiego, ale nagle okazuje się, że brakuje wody, brakuje prądu, brakuje żywności i pojawia się pytanie, co dalej.
I także w trakcie tych działań wojennych, obrony Warszawy, są pierwsze ofiary także w tej rodzinie.
Tak, oczywiście. Niestety, dosłownie w pierwszych dniach wojny giną ich najbliżsi, ich kuzyni, może nie rodzeństwo to najbliższe, ale jednak kuzyni giną. I oni zdają sobie sprawę z tego, że ten najbliższy czas będzie trudny, chociaż żadne z nich wtedy jeszcze nie wie, jak bardzo trudny.
Nie wiedzieli, co ich czeka. No i tak mniej więcej trwało to do przełomu października, listopada. Wówczas postanowili cała rodzina, czyli Paulina i Artur, że pojadą na wschód, nie zostaną pod niemiecką okupacją.
Tak, zgadza się. Oni przysłuchiwali się rozmowom wielu innych osób, które debatowały nad tym, co zrobić. Zostać w tej Warszawie, czy gdzieś, czy uciekać na wschód. I oni akurat zadecydowali, że spróbują znaleźć ratunek na wschodzie. Rzeczywiście im udało się wydostać i przedrzeć na wschód na początku listopada, natomiast to była jakby kolejna fala ludności, która nie tylko z Warszawy, ale z tej centralnej Polski, z zachodniej Polski jakby płynęła w kierunku tych granic wschodnich w przekonaniu, że im dalej od Niemców, tym łatwiej może się uda przetrwać. Nikt jakby wtedy jeszcze nie myślał o tym dokładnie tak naprawdę, co dalej. Paulina i Artur rzeczywiście również uciekają na wschód.
Dostają się między innymi do Białegostoku, przez granicę w okolicach Małkini, przez zaręby kościelne dokładnie. I są w tym Białymstoku i tutaj opis naszego miasta jest trochę problematyczny ze względu na to, że miasto zostało najechane przez uciekinierów.
Tak, rzeczywiście ten obraz Białegostoku z listopada, z końca października może bardziej, z listopada rzeczywiście, 39 roku nie jest zbyt, nie wiem, atrakcyjny, miły dla nas, jak to się czyta, ale trudno się temu dziwić. Mówimy o listopadzie, czyli miesiąc jakby bury, ponury i na dodatek miasto jest rzeczywiście najechane, tak, zalane przez tysiące ludzi i Paulina Włodawer znakomicie to opisuje. Ona pisze o tych ludziach, którzy się jakby błąkają po ulicach. Ciągle ktoś kogoś szuka, wszędzie wiszą karteczki z napisami Witek.
Piękne sceny opisała, tak, z kawiarni, bo tak, właśnie jest. Ściany w kawiarniach były oblepione różnorodnymi karteczkami, gdzie ludzie zostawiali swoje adresy, licząc, że ewentualnie krewni odczytają, tak, i skontaktują.
I znajdą ich. Paulina i Artur nie byli w Białymstoku długo, nie mieli gdzie zatrzymać się. Miasto nie zrobiło na nich dobrego wrażenia i uznali, że będą próbować gdzie indziej. I rzeczywiście ruszają gdzie indziej. Przejeżdżają z jednego miejsca do drugiego. Ja pamiętam takie zdanie z książki, że wszędzie był taki sam Białystok, tylko chyba mniejszy i
mniejszy, tak.
Pomniejszy.
Mniej więcej.
I w końcu zupełnie dojeżdżają do Łódzka i zapada decyzja, że dobrze, tutaj zostajemy.
Łódzka no,
robi na
nich
dobre wrażenie jeszcze. Tam się jeszcze odnalazły tak inne osoby, znane im wcześniej z Warszawy.
Uznali, zatem że znaleźli miejsce, gdzie mogli się ewentualnie zatrzymać i na tym ta wrześniowa, w sensie kampanii, ta peregrynacja się zakończyła, no i zaczęło się życie pod Sowietami.
Tak, trudne życie, chociaż z tych wspomnień Pauliny wynika, że oni sobie nieźle radzili. Paulina nauczała w szkole przedmiotów przyrodniczych. Mąż jej, zdaje się, w tartaku jakimś pracował.
W biurze.
I oni rzeczywiście jakoś tych kolejnych parę miesięcy, pół roku, trochę więcej może, spędzają w tym Łódzku, próbując sobie jakoś radzić. Ona opisuje, jak to życie tam wyglądało.
Ale znakomicie charakteryzuje to życie pod Sowietami, ten nacisk ideologiczny, te trudności, ten ciągle pogarszająca się sytuacja zaopatrzeniowa i opałowa, no bo przecież była to zima i te wielkie trudności, z którymi ludzie musieli sobie jakoś radzić.
Musieli radzić i radzili. W książce Pauliny Włodawer, w zasadzie od tych pierwszych stron aż do końca, ja zawsze powtarzam, że w tej książce obok problemów, obok cierpienia i tak dalej, jest życie przede wszystkim. I to w zasadzie widać od pierwszego dnia działań wojennych, jak oni oboje tego życia się chwytają.
Szukają okazji, żeby jednak przeżyć, żeby poprawić swoją sytuację, ale to wszystko trwa mniej więcej do końcówki czerwca 1940 roku.
Tak jest, końcówka czerwca to jest ten okres, kiedy ma miejsce tak zwana trzecia masowa deportacja. Wcześniejsze z lutego i kwietnia tego roku Paulina odnotowuje jakby informacje o nich w swoich wspomnieniach.
Między innymi taki sygnał, że w szkole raptem coraz mniej uczniów.
Brakuje uczniów, tak. Nagle się okazuje, że w klasy nie są pełne, że tu brakuje kogoś, tam brakuje kogoś. Chodzą plotki o tym, co się z tymi ludźmi stało. W czerwcu ofiarą tych deportacji padają również Paulina i Artur Włodawerowie. Nie tylko oni. razem z nimi kilkadziesiąt tysięcy tych uciekinierów spod okupacji niemieckiej.
No bo to wyróżniało tę trzecią deportację, trzecią wywózkę, że tu chyba Sowieci współpracowali z Niemcami, mieli listę tak zwanych bieżeńców, czyli wszystkich tych, którzy uciekli przez granicę z generalnej guberni, z terenów włączonych i postanowili ich wybrać i wywieźć.
Może nie była to lista wszystkich tych tak zwanych bieżeńców, bo tego słowa często używa się w odniesieniu do tych uciekinierów z centralnej czy zachodniej Polski. Natomiast duża grupa tych Żydów, wiem, że to może brzmieć niewiarygodnie, ale po paru tygodniach, może miesiącach spędzonych na terenie okupowanym przez Związek Sowiecki, kiedy to życie staje się coraz trudniejsze, duża część spośród tych Żydów uznała, że oni chyba jednak wolą wrócić na te tereny okupowane przez Niemców. I rzeczywiście podejmują starania, żeby wrócić do siebie. Oczywiście oni się, jak to ujmuje Paulina i w literaturze można spotkać takie sformułowanie, zapisują się na wyjazd, tak, na stronę niemiecką, o ten sposób też się mówi. Żydom się to nie udaje, bardzo niewielka grupa zdołała jakby wrócić do siebie. W przypadku ludności polskiej tych, którzy wrócili, to było około 60 parę tysięcy. Żydzi w większości zostali na terenie okupowanym przez Związek Sowiecki, tylko że no, do czego doszło wskutek tej rejestracji? Sowieci rzeczywiście mieli listy, nazwiska tych, którzy chcieli wyjechać. W momencie, jak doszło do tej trzeciej deportacji, oni dysponowali spisami
tych
Żydów, którym się po prostu tu nie podoba, tak?
Czyli wszystkich niezadowolonych zapakowali
wszystkich
w kibitki i powieźli na Syberię.
Jak najbardziej. Chociaż akurat Paulina i jej mąż jakby nie deklarowali chęci powrotu, no ale ta, nazwisko, drugie nazwisko, te listy jakoś tam się uzupełniało. Oni też zostali deportowani na wschód.
No NKWD pracowało przygotowywało te listy proskrypcyjne, a za chwilę opowiemy, gdzie Paulina i Artur Włodawerowie trafili na Syberii.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, że dzisiaj rozmawiam z Anną Pyrzewską z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. No właśnie, gdzie trafili Anna i Artur Włodawerowie, wywiezieni z Łódzka. Jak zwykle ten pociąg wolno jechał, gdzie musieli opuścić ten transport i jak długo tam przebywali.
Transport dowiózł ich do miejscowości Asino na Syberii, w obwodzie nowosybirskim i trafili, tak jak zresztą wszyscy inni deportowani jakby w tej trzeciej deportacji, do tak zwanego osiedla specjalnego. W literaturze utrwaliła się taka nazwa z języka rosyjskiego spec posiołek. To były takie osiedle.
Czyli nie tradycyjna wieś, tylko specjalnie przygotowana
przez
NKWD.
Tak.
I tam tych wszystkich deportowanych umieszczano.
Tak, one były pod nadzorem NKWD, ogrodzone, także wyjście jakby nie dało się od tak sobie swobodnie. I oni tam spędzili kolejny rok, nawet trochę więcej, do momentu zawarcia układu Sikorski-Majski. Paulina pracowała w szpitalu tamtejszym, była pielęgniarką, nie miała pojęcia o tym zawodzie, ale uznano, że skoro skończyła biologię,
tak,
to sobie poradzi. Później jako instrumentariuszka. Natomiast jej mąż Artur, z racji na pracę wykonywaną przed wojną, on pracował w banku, pracował w tej obozowej, zajmował administracji, czy tam buchalterii, tak jest. I tak trwało to przez, no tak jak powiedziałam, rok i troszkę.
A później przenieśli się troszeczkę bardziej na południe.
Później po układzie Sikorski-Majski, kiedy już zyskali możliwość przeniesienia.
No właśnie, bo to jest ten moment przełomowy w deportacji. Dotyczy wszystkich, którzy zostali z terenów okupowanej Polski wywiezieni, że no te miejsca wywózek jakby się otwierają. Trochę swobody ludzie mają, mogą ewentualnie nawet wyjechać, nie mówiąc o tych, którzy pojechali po to, żeby zameldować się w armii Andersa.
Tak jest. Oni nie mogą, co prawda, wrócić jakby do siebie, tak? Żadne tereny przyfrontowe w grę nie wchodzą, no poza tym tam trwa wojna, tak? U siebie, powiedzmy.
Czyli nie mogą wrócić do Polski.
Nie mogą, ale uznają, że trzeba uciekać z Syberii jak najdalej. Najlepiej jest jechać na południe. Oni nie mają pojęcia dokładnie,
co to południe znaczy.
Jakiś Kazachstan,
Uzbekistan.
Wiedzą, że tam jest ciepło i po zimie spędzone na Syberii. I Paulina, i Artur, i ich znajomi wiedzą, że trzeba uciekać na południe, na jug, jak to ona pisze. Gdziekolwiek, oby na południe. I rzeczywiście udają się na południe.
Nie udało im się dostać do armii Andersa.
Z Andersem nie wyszło rzeczywiście, chociaż próbowali. I tak się składa, że większą część jakby tego czasu, który spędzili na wschodzie, oni spędzają w Uzbekistanie. Po prostu w jednym miejscu, tam się przenosząc może na stosunkowo niewielkiej powierzchni, aż do 1946 roku.
Ale tam nie są już w obozie.
Nie. Tam już muszą radzić sobie na własną rękę i sobie rzeczywiście radzą. Ze wspomnień Pauliny, jak się czyta jej wspomnienia, widać wyraźnie, że człowiek zrobi wszystko, żeby przeżyć. Oni robią wszystko, tak jak zresztą tysiące innych osób, tak? Nie wszystkim się udaje. Paulina pisze o tych, którzy umierają w międzyczasie, czy z głodu, czy z chorób. Im się rzeczywiście udaje.
I to trwa do 1946 roku.
Tak, do wiosny 1946. Oni wracają późną wiosną 1946 roku.
To ten czas, kiedy zaczęły się repatriacje.
Tak jest. I oni jakby są w tej grupie, która wraca. Dojeżdżają tym pociągiem do Ząbkowic Śląskich, czyli na Śląsk. W Warszawie wysiąść im się nie pozwala. Jadą.
No ale tam w jej wspomnieniach jest taka charakterystyczna uwaga, że jak przekroczyli tam sowiecką granicę bodajże w Brześciu, to Sowieci wyszli z wagonów, przyszli Polacy, zarejestrowali ich w urzędzie repatriacyjnym, pociąg sobie pojechał, ale nikt tego pociągu nie pilnował.
Tak, tam rzeczywiście są takie zdania, które mogą dziwić, a dla niej to było coś żadne.
No tak, bo cały szlak z Uzbekistanu do polskiej granicy, wagony były szczelnie pilnowane.
Oni byli cały czas jednak pilnowani, mimo iż wracali do siebie, ale jednak tam nie puszczono ich samopas. No to się wszystko odbywało pod kontrolą.
No i przekraczają granicę z Polską do Warszawy. Nie za bardzo było można.
Warszawa była zburzona zresztą. Tak.
Inne miasta, no skoro nas wiozą na te ziemie odzyskane, to pojedziemy. I tak. Trafili w ten sposób do Ząbkowic Śląskich.
Tak, tak.
W międzyczasie urodził się syn, tak, rodzina się powiększyła. Także ma napisane syn Aleksander Włodawer, że Ząbkowice Śląskie bodajże.
Tak, jak najbardziej. Nie byli tam co prawda długo, bo oni dość szybko jadą do Łodzi, tam Paulina podejmuje pracę w Instytucie Biologii Doświadczalnej, który wtedy się mieści w Łodzi, a kiedy Instytut przenosi się do Warszawy, oni całą rodziną we trójkę wracają do Warszawy i tam już mieszkają do momentu opuszczenia Polski w 1969 roku.
Wspomnieliśmy Aleksandra Włodawera, syna, żyje sobie w Ameryce, jest również znakomitym naukowcem, biologiem molekularnym i no, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał zobaczyć pana profesora Aleksandra Włodawera, to zapraszamy w najbliższy, no 11 kwietnia. To będzie tak. Dzisiaj mamy 8, jutro 9, czyli w piątek. Najbliższy piątek na godzinę 18 do Centrum imienia Zamenhofa. Tam będzie promocja wspomnień Pauliny Włodawer i połączenie z panem profesorem Aleksandrem Włodawerem, jak wspomniałem, biologiem molekularnym. Wracając do wspomnień pani Pauliny, to co wyróżnia tę pozycję przygotowaną przez Muzeum Pamięci Sybiru, to fakt, że pani Paulina spisała te wspomnienia po długich latach. Kilkadziesiąt lat minęło od czasu wydarzeń, które opisuje.
Od momentu opuszczenia przez nią i męża Warszawy w 1939 minęło 40 lat. Ona siada do tej pracy, zasiada na początku lat 80. Zmobilizowana przez syna, to Aleksander cały czas ją namawiał, żeby usiadło, żeby ona napisała cokolwiek. I ona zaczyna pisać rzeczywiście ścigając się z czasem, ponieważ ma problemy ze wzrokiem, musi wcześniej przejść na emeryturę i ten wzrok jej się pogarsza i pogarsza coraz bardziej.
Czy był to swoisty wyścig z czasem, pogarszającym się wzrokiem,
tak,
ale również z pamięcią, bo wiek też ma swoje prawa.
Tak jest.
Ale co godne podziwu, to ta mnogość szczegółów, którą zapamiętała, no miała jeszcze wsparcie męża, który mógł tam jej dopowiadać pewne też wybitnego fachowca i człowieka obdarzonego wspaniałą pamięcią.
Ta książka jest tak pełna szczegółów i to są jakby odnotowane wydarzenia, nazwiska, ludzie, odczucia. Ona świetnie zapamiętała, jak się czuła w danym momencie. Książkę i jej wspomnienia czyta się po prostu z zapartym tchem.
Pani jako redaktor miała łatwo w przygotowaniu tej pozycji?
Nie mogę narzekać. Rzeczywiście pani Paulina Włodawer ułatwiła mi sprawę. Jej język jest
lekkie pióro.
No,
widać
lekkie
znakomite
pióro,
wykształcenie
tak,
z okresu międzywojennego. To do dobrych szkół chodziła.
Zgadza się. To wszystko w tej książce jest.
Także ta książka jest również ciekawa z tego powodu, że opisuje ową trzecią wywózkę, rzadko wspominaną, rzadko opisywaną, no bo z tych około 90 tysięcy ludzi wywiezionych wtedy, około 70%,
ponad 80%,
czy nawet ponad 80%, to byli Żydzi.
Zgadza się i jest to ten wątek naszej historii, o którym za bardzo się nie mówi i podejrzewam, że jakbyśmy tak rozmawiali z kimś, nie wiem, na ulicy, to myślę, że sporo osób by się zdziwiło, słysząc, że w czasie masowych deportacji wywożeni byli także Żydzi.
Że Sowieci nie oszczędzali nikogo.
Nikogo, absolutnie. I to była druga grupa narodowościowa pod względem liczebności, wywieziona przez Sowietów na wschód. Przyczyna takiego...
Chociaż to dramatyczny ranking, ale to
zgadza
jednak byli
się.
I Polacy, i Ukraińcy,
tak,
i Białorusini,
tak,
obywatele
Litwini, polscy, wszyscy. Tak.
Także i Żydzi.
Tak jest.
Osoby narodowości polskiej, pochodzenia żydowskiego.
W przypadku ludności żydowskiej, no my wiemy o tym, że jak się mówi o II wojnie światowej, no to pierwsze, co przychodzi do głowy, to zagłada, prawda? To jest to, co dominuje, co całkowicie jest zrozumiałe, ale gdzieś tam jakby w cieniu tej tematyki są ci Żydzi, którzy paradoksalnie, tak jak pan powiedział na początku, uniknęli zagłady przez to, że no, okupant sowiecki zastosował wobec nich zupełnie inny rodzaj represji, niechcący w ten sposób jakby podarowując im życie.
Zapraszamy, jak już wspominałem, 11 kwietnia na godzinę 18 do Centrum imienia Zamenhofa w Białymstoku. Tam będzie promocja książki przygotowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Będzie także online'owe połączenie z profesorem Aleksandrem Włodawerem, synem, który no, namówił matkę, a właściwie to zmusił do tego, żeby te wspomnienia napisała.
Tak, a ja tylko jeszcze chciałabym na zakończeniu uzupełnić, że książka została jakby wydana wspólnie przez Muzeum Pamięci Sybiru i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
Zapraszamy zatem na 18-11 kwietnia, a dziś dziękuję za spotkanie. W naszym studiu gościła Anna Pyrzewska z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Kłaniam się.
Dziękuję pięknie.
Nasza audycja jak zawsze będzie dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. Dziękuję ponownie za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.